Zbawicielu naszych serc, wołamy
żyć. Święty, przyjdź do Kościoła, przyjdź do Kielicy, przyjdź do Łęcie, przyjdź do Święty, przyjdź do Kościoła, przyjdź do Kielicy, przyjdź do Łęcie.
Duchu Święty Boże, niech w nas, przy nas, z nami Duch Święty zostanie. Ześlij Go, Chryste Panie, skróć nasze czekanie. Niech mieszka w duszach naszych, niech w ciałach zagości, chroni nas od boleści, od przeciwności, od piekieł złości, od księcia ciemności, od grzechu, co za nami jak nieszczęście chodzi. W swojej świętej jasności niech nas oswobodzi. Amen. Przyzywając Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania katechizmu Kościoła katolickiego. Jesteśmy przy dekalogu, piąte przykazanie, nie zabijaj. Dzisiaj punkt, który nosi tytuł obrona pokoju, pokój i unikanie wojny. To rzeczywistości, którym postaramy się przynajmniej w skrócie przyjrzeć podczas dzisiejszej katechezy na antenie Radia Maryja. Starsze pokolenia Polaków pamięta lata okupacji hitlerowskiej, czas wielkiego nieszczęścia dla całego narodu, wojny, która przyniosła tak wielu ludziom śmierć i zniszczenie. Rodziny przeżywające tragedię, miasta, po których zostały tylko zgliszcza i ruiny domów. To obraz wojny. Prawie codziennie słyszymy o rozmaitych konfliktach zbrojnych wybuchających w różnych częściach świata. Ale to nie tylko te konflikty. Konflikty wojenne, zbrojne, to także te konflikty na mniejszą skalę. Konflikty w domu, w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy. Tam, gdzie drugi człowiek spotyka się z drugim. Jakże często też i w tych naszych relacjach takich codziennych brakuje tej zgody, brakuje pokoju. Jak często górę bierze pycha, która gdzieś nie pozwala, która nie daje człowiekowi takiego spokoju, żeby może czasem tak po prostu przyznać komuś rację, przyznać się, że człowiek może się mylić, że mogę się mylić, że ktoś inny ma słuszność. Często tak trudno. I tutaj w tak wielu wypadkach jest to źródło gniewu, źródło niechęci, a jakże też często źródło nienawiści człowieka do człowieka. Od 1967 roku z inicjatywy papieża Pawła VI 1 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Jak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego, pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. Nie da osiągnąć się pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Pokój nie jest więc jedynie darem danym człowiekowi, ale jest wielkim zadaniem, które Bóg daje nam do zrealizowania w każdym czasie. Chrystus sam powiedział: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. Wojny są bezpośrednim zagrożeniem życia ludzkiego. Dlatego moralnym obowiązkiem jest budowanie takiego świata, w którym nie będzie wojen. Katechizm szczegółowo omawia związane z piątym przykazaniem problematyki troski o pokój i unikanie wojen. Do zachowania pokoju nie wystarczy polityczna równowaga sił. Konieczne jest szanowanie nawzajem siebie, nawzajem narodów. Stałe dążenie do braterstwa, szanowanie godności. Każdy człowiek przez swoje działanie i modlitwę ma za zadanie robić wszystko, by unikać wojen, tak w tym zasięgu globalnym, jak i w tym zasięgu lokalnym. Tak długo jednak, jak będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę, rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań. Czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes. Etyka katolicka głosiła od czasów świętego Augustyna, czyli przez prawie 1700 lat, doktrynę tzw. wojny sprawiedliwej. Był to wyraz realizmu, mocowania się z problemem moralnym, jakim jest wojna. W tej klasycznej tradycji ocena etyczna użycia sił militarnej zależała od tego, kto się nią posługuje. Dlaczego? Z jakiego powodu i w jaki sposób? Podstawowym założeniem było to, że rządzący ponoszą odpowiedzialność za życie, za bezpieczeństwo, wspólne dobro powierzonych im osób. To zobowiązuje ich do wielu różnych działań, ale w pewnych okolicznościach także do użycia siły zbrojnej. Wielu ludzi reaguje zdziwieniem. Czy chrześcijanin może odpowiadać siłą na przemoc? Jak to pogodzić z ewangeliczną zasadą zło dobrem zwyciężaj lub ze słowami Pana Jezusa skierowanymi do świętego Piotra? Schowaj swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jak to ma się do przykazania nie zabijaj, do miłości nieprzyjaciół i nadstawiania drugiego policzka? Katechizm Kościoła katolickiego komentuje piąte przykazanie i zwraca uwagę, że sednem jest ochrona ludzkiego życia, które jest darem Boga i dlatego jest święte. To przykazanie można sformułować pozytywnie. Chroni życie swoje i innych. Co wtedy, kiedy ktoś chce mnie pozbawić życia? Czy mam prawo się bronić? Czy mam dać się zabić bez walki? Chronić życie. Katechizm poświęca kilka punktów tak zwanej uprawnionej obronie. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony może wynikać dwojaki skutek. Zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika. Pierwszy zamierzony, a drugi niezamierzony. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2263. Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w 2264 punkcie. Obrona staje się wręcz poważnym obowiązkiem tych, którzy są odpowiedzialni za życie innych. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności. Konieczna obrona nie jest zemstą, odwetem, ale wręcz wymogiem miłości względem niewinnych. Naród może się bronić w przypadku zagrożenia. Katechizm Kościoła katolickiego zaznacza jednak, że należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jedności w tym przypadku, aby szkoda wyrządzona przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne i nieskuteczne. Aby były uzasadnione warunki powodzenia. Aby użycie broni nie pociągało za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej. Wszystkie te warunki muszą zachodzić jednocześnie. Katechizm dodaje, że ocena, czy są one spełnione, należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro wspólne. Jeśli istnieje zagrożenie ludobójstwem, to czy dopuszczalna jest interwencja zbrojna, której celem jest zapobieżenie masowemu rozlewowi krwi? Watykańskie Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej podaje taką zasadę. Wspólnota międzynarodowa jako całość ma moralny obowiązek podejmowania działań na rzecz tych grup, których samo przetrwanie jest zagrożone i których fundamentalne prawa są masowo łamane. Co więcej, w takich przypadkach, jak stwierdza Jan Paweł II, uprawnione jest, a nawet konieczne, podjęcie konkretnych kroków w celu rozbrojenia agresora. Trudno spodziewać się, że takie rozbrojenie dokona się bez użycia siły. Bierność społeczności międzynarodowej usprawiedliwiana jest czasami słowami: to jest wewnętrzna sprawa danego państwa. Kościół stoi jednak na stanowisku, że zasada suwerenności narodowej nie może być wskazywana jako powód uniemożliwiający interwencję w obronie ofiar. Czytamy w kompendium 506 punkcie. Nikt normalny nie chce przelewu krwi, ale są na świecie siły i szaleńcy, którzy zdobywają władzę po to, by niszczyć. Ich powstrzymanie jest obowiązkiem. Dlatego między innymi służba wojskowa i armia jako takie są czymś koniecznym i etycznie w pełni uzasadnionym. Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra wspólnego narodu i utrwalania pokoju. Zdaję sobie sprawę, że temat został zaledwie dotknięty. To, co przede wszystkim chciałbym zaakcentować, to kwestia oceny moralnej wojen i konfliktów. W wielu dyskusjach polityków czy ekspertów znikają kategorie dobra i zła, sprawiedliwości odpowiedzialności. Rozmawia się o pieniądzach, o polityce, o skuteczności, o strategii, o wizerunku, o interesach państw, partii czy korporacji ponadnarodowych. Nie wolno pomijać etycznego aspektu polityki, także wojny. Nawet jeśli nie zawsze potrafimy jednoznacznie ocenić, po której stronie leży moralna racja. Najczęściej nie ma sytuacji czarno-białych. Poziom komplikacji różnych konfliktów we współczesnym świecie jest przeogromny, ale istnieje dobro i zło, które w sumieniu trzeba próbować rozpoznać i nazwać po imieniu. Nie zbudujemy pokojowego świata bez odwołania się do tych kategorii. Również w naszych codziennych relacjach. To jest punkt wyjścia, nazwanie dobra dobrem, a zła złem. Stanięcie w prawdzie. Tam, gdzie kłamstwo, tam, gdzie pozór, tam, gdzie fałsz, tam ojciec kłamstwa natychmiast roztacza swoje działa. I niejednokrotnie dąży do tego, aby skłócić, bo nienawidzi pokoju. Nienawidzi, kiedy w sercu człowieka jest pokój, kiedy pomiędzy ludźmi jest pokój. Ojciec kłamstwa i nienawiści nie może znieść pokoju. Dlatego dąży każdego dnia dąży do tego, żeby pomiędzy ludźmi było jak najwięcej konfliktów. Spójrzmy na nasze codzienne życie, na nasze codzienne relacje, odniesienie nawzajem do siebie w przestrzeni rodziny. Jak niejednokrotnie trudno utrzymać emocje na więzi. Ile jest niejednokrotnie w tych naszych relacjach takich sytuacji, które prowokują, które gdzieś właśnie tylko do tego dążą, żeby ten pokój, żeby to dobro, żeby ten spokój, mir rodzinny zakłócić, zaburzyć. Jak wiele jest takich sytuacji. Nie dajmy się prowokować. Nie wchodźmy w te kanały, ponieważ one prowadzą tylko i wyłącznie do negatywnej rzeczywistości w naszym życiu. Niejednokrotnie jest bardzo trudno, bo tyle bodźców z różnych stron, które nas irytują, denerwują. Ale starajmy się dostrzegać też w drugim człowieku to, co piękne, to, co dobre. Ubierzmy na swoje oczy takie okulary dobra, które pomogą nam to wydobywać w drugim człowieku, nie to, co nas irytuje, denerwuje. Oczywiście nie ze wszystkimi człowiek ma takie same relacje. Różne te relacje są bardzo różne, bo bardzo różni jesteśmy też. Ale starajmy się w drugich dostrzegać to, co piękne i dobre. Bo zło, bo to, co negatywne, to krzyczy. To na pierwszy rzut oka już do nas dociera, bo to też jest działanie właśnie złego ducha, który tak działa. Spójrz, jaki ona jest. Dlaczego tak robi? Spójrz, jaki on jest. Żeby tylko konflikt, żeby tylko był brak pokoju, brak spokoju w sercu człowieka pomiędzy ludźmi. Starajmy się dostrzegać to, co dobre. I na tym budować nasze wzajemne relacje. Nie dajmy się prowokować. Idąc dalej w tej przestrzeni konfliktów globalnych, gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymywania ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej skuteczny ze środków zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne zastrzeżenie moralne. Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Nie tylko nie eliminuje przyczyn wojny, ale może je jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni uniemożliwia przyjście z pomocą głodującej ludności. Mówił o tym m.in. papież Paweł VI w dokumencie, w encyklice Populorum Progressio. Ten wyścig zbrojeń czasem też hamuje rozwój narodów. Nadmierne zbrojenie mnożą przyczyny konfliktu, zwiększają ryzyko ich rozprzestrzenienia się. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w 2315 punkcie. Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich. Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra narodów i wspólnoty międzynarodowej. Władze publiczne mają prawo i obowiązek ich ustawowego uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów prywatnych lub zbiorowych nie może usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty między narodami oraz naruszają międzynarodowy porządek prawny. Tak samo w naszych codziennych relacjach. Często też się zbroimy przeciwko drugiemu człowiekowi. Obmyślamy strategię. Gdy doznaliśmy ze strony drugiego człowieka jakiejś uszczypliwości, jakże często szukamy w sobie argumentów tej właśnie broni. Zbroimy się, aby później przy kolejnej konfrontacji wytoczyć nasze działa. Argumentów, jaki to nie jesteś, a wyciągnąć różnego rodzaju brudy z jego życia. Często również to zbrojenie globalne przekłada się na takie nasze, codzienne zbrojenie przeciwko drugiemu człowiekowi. Do czego to doprowadza? Do konfrontacji. Do tego, że nawzajem w siebie uderzamy argumentami słowa, swoją postawą i to tym bardziej pogłębia tą przepaść, która między nami powstała. Każdy człowiek jest niesamowitym skarbem. Każdy człowiek. Każdy człowiek jest bezcenny. I w naszych codziennych relacjach nie zbrójmy się w te argumenty przeciwko drugiemu człowiekowi. Nie szukajmy, jak tutaj odkuć się, jak tutaj dogryźć. Jak drugiego człowieka upokorzyć? To jest działanie szatańskie. To pochodzi od złego ducha. My starajmy się zasypywać te przepaści, które niejednokrotnie wyrosły pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi. Zasypujmy je przy pomocy czego? Dobra. Tego szukajmy. Dobra. Nie zła, nie argumentów, jak drugiego człowieka, jak mu dogryźć. To do niczego dobrego nie prowadzi. To jest jak dolewanie benzyny do ognia. Nie dość, że my sami możemy się poparzyć tym ogniem. To najgorsze, jeszcze ci, którzy są wokół nas, również mogą tym ogniem się zarazić. Mogą ucierpieć od tego ognia. Bo to nie jest tak, że w konflikcie pomiędzy konkretnymi osobami nie cierpią inni. Ten konflikt zawsze przenosi się na drugiego człowieka. W rodzinie, na dzieci, w środowisku pracy, na poszczególne osoby, w sąsiedztwie. Wszyscy później tym żyją. Pewnego rodzaju pożywka, podsycanie, wiele negatywnych tutaj rzeczy można przytaczać. Niczemu dobremu to nie służy. Niczemu. Szukanie czasem takiej taniej sensacji. W drugą stronę podążajmy. Podążajmy w stronę tego, aby gasić, aby nie dolewać benzyny do tego ognia, aby za wszelką cenę gasić to, co płonie między nami. Nie palmy mostów między nami. Każdy człowiek jest bezcenny. Każdy człowiek jest niepowtarzalnym skarbem. Każdy. Nawet ten, z którym tak trudno mi się żyje, z którym tak nie po drodze mi po prostu. Każdy człowiek jest bezcenny. Troska o pokój spoczywa w tym globalnym zasięgu na władzach państwowych, a także na każdym człowieku, który ma usuwać ze swojego życia to, co jest korzeniem wszelkich zatargów między ludźmi. Każdy powinien niszczyć w sobie to, co stanowi źródło konfliktów zbrojnych, ale i konfliktów między nami na co dzień. To jest nienawiść, niezdrową ambicję, pogardę dla drugiego człowieka, zazdrość. W jak wielu wypadkach jest ona źródłem konfliktów, że zazdroszczę, że tak bardzo mnie koli w oko to, że ktoś ma, że komuś się lepiej powodzi, że komuś się wiedzie, a mnie nie. I to nas zamyka na drugiego człowieka. Jakże często zazdrość zamyka mnie na drugiego człowieka. Nie zazdrośćmy w ten sposób. Niech drugi będzie dla nas aspiracją, mobilizacją do tego, żeby wzrastać. Żeby stawać na palcach, żeby iść w górę, a nie żeby zazdrościć i zamykać się na niego. Niech będzie inspiracją, a nie zazdrością. Niesprawiedliwości, nadmierne nierówności w porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, podejrzliwość, pycha, które szkodliwie szerzą się między ludźmi i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i powodują wojny, zarówno w tym zasięgu globalnym, jak i tym lokalnym. Wszystko, co czyni się, by zlikwidować te nieporządki, przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny. Warto sobie też postawić pytanie w tym dzisiejszym konkretnym dniu, kiedy będziemy czynić pewnego rodzaju podsumowanie, rachunek sumienia na zakończenie tego dnia. Warto postawić sobie to pytanie. Co zrobiłem w dniu dzisiejszym dla pokoju? Aby mieć w swoim sercu pokój? Aby w moich codziennych relacjach ten pokój był rzeczywistością bardzo konkretnie wyeksponowaną. Jestem pokojowo nastawiony, że pragnę pokoju i ten pokój szerzę. Warto sobie postawić takie pytanie. Szczególnie gniew i nienawiść niszczą dobre, oparte na szacunku, sprawiedliwości i miłości relacje między ludźmi. Grzechy te leżą u źródeł wojen, u źródeł konfliktów, u źródeł nieporozumień w naszym codziennym życiu. Usuwanie gniewu i nienawiści ze swojego życia jest więc obowiązkiem ucznia Chrystusa. Jest to nasz obowiązek, aby usuwać z swojego życia gniew, a już nienawiść. To w pierwszej kolejności, choć wiemy, że to nie są zadania niejednokrotnie, które ad hoc, o tak od ręki w naszym życiu możemy usunąć. Wiemy, że żeby wpaść w nienawiść do drugiego człowieka. Jeśli człowiek pewne granice przełamie, pewne bramy otworzy w swoim życiu, to ta nienawiść z łatwością wchodzi w życie człowieka. Z łatwością. Ale jak już wejdzie, to ona zapuszcza tak głęboko korzenie, tak bardzo wiąże człowieka, żeby ją już wyplenić, wysunąć, usunąć swojego życia, to już wymaga niejednokrotnie wielu wysiłków, przełamania w sobie wielu spraw i wielkiej pokory. Wielkiej pokory. Nasz Pan, przypominając przykazanie nie zabijaj, domaga się pokoju serca, i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści. Gniew to pragnienie odwetu, zemszczenia się. To jest właśnie, jeśli człowiek ulegnie tej pokusie, zemszczę się, zobaczysz, oddam ci, to on wyrządza krzywdę nie tyle drugiemu, co niejednokrotnie w pierwszej kolejności sobie wyrządza krzywdę. Bo moje myśli, moje działania, moja codzienność w jak wielu wypadkach naszego życia jest skupiona na tym, żeby oddać. Ja ci pokażę. I człowiek sam siebie unicestwia. Sam siebie. Karbowaciejemy. Coraz bardziej stajemy się taką skamieliną. To do niczego dobrego nie prowadzi. Tylko do zamknięcia się w sobie, w swoim egoizmie. Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne wykluczenie przeciw miłości, jest grzechem śmiertelnym. Pan mówi, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Przede wszystkim nienawiść niszczy pokój, prowadzi do wojen. Jest ona przeciwieństwem miłości. Miłość i nienawiść. Przeciwieństwo, dwa przeciwieństwa. Znamy doskonale te słowa z Pisma Świętego, które mówią, kim jest Pan Bóg. Trzy słowa. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jeśli w moim sercu, jeśli w moim życiu kieruję się nienawiścią, jeśli jest we mnie nienawiść, a nienawiść jest przeciwieństwem miłości, to więcej mówić nie trzeba. Nienawiść do bliźniego jest grzechem, gdy człowiek dobrowolnie chce zła dla niego. Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 5 rozdziale, wersety 44-45. Pokój jest wielkim darem, ale i zadaniem danym nam przez Pana Boga. Nie wystarczy go przyjąć, ale trzeba się o niego troszczyć. Początkiem tej troski jest osobiste nawrócenie i życzliwość okazywana innym. Kościół zachęca do nieustannej modlitwy o pokój, który jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest księciem pokoju. Przez naśladowanie Jezusa służba pojednania i pokoju staje się naczelnym zadaniem Kościoła i jego szczególnym znamieniem. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Mówi Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Bądźmy błogosławionymi. Bądźmy tymi, którzy wprowadzają pokój. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy. Bądźmy tymi, którzy dają pokój. Którzy sieją pokój. Abyśmy byli nazwani i my synami Bożymi. Bóg zapłaci.